Dzień dobry. Słuchacie Państwo podcastu Polityki Insight, platformy wiedzy dla liderów polityki i biznesu. Co tydzień nasi eksperci omawiają najważniejsze wydarzenia polityczne i gospodarcze, analizują krajowe, europejskie i globalne trendy. Ja nazywam się Andrzej Bobiński i zapraszam do wysłuchania kolejnego odcinka i odwiedzenia strony Polityki Insight www.politykainsight.pl. Jest piątek, 5 kwietnia. Normalnie o polityce rozmawiam w nasłuchu, ale dziś, z racji na niedzielne wybory samorządowe, postanowiliśmy zawitać z całym działem politycznym do piątkowego podcastu i podsumować kampanię samorządową, poprognozować jej wyniki i opowiedzieć o najciekawszych wyścigach tych wyborów. Wraz z Janą Sawicką, Wojtkiem Szackim i Kastorem Kurzelewskim zapraszamy na rozmowę. Słuchajcie, przez większość tej kampanii żyliśmy w przeświadczeniu, że mało wiemy, że jest mało sondaży, mało rzetelne są te sondaże. W ostatnich dwóch dniach obrodziło sondażami. Nie było ich bardzo, bardzo wiele, ale jednak było dużo więcej niż w ostatnim czasie, więc proponuję, żebyśmy trochę uzupełnili swoją wiedzę i zaczęli tą rozmowę od spojrzenia na sytuację sondażową u progu wyborów samorządowych. Kastor.
Trudno, żeby nie było więcej niż w ostatnim czasie, bowiem w ostatnich tygodniach w ogóle nie było sondaży. Wybory samorządowe mają to do siebie, że trudno jest przeprowadzać badania przed nimi, z tego powodu, że trochę nie wiadomo, co badać. Po pierwsze, poziom sejmikowy to jest tak naprawdę 16 różnych wyborów. Żadna instytucja w tym kraju, żadne medium, żadna partia polityczna, żadnej takiej instytucji nie stać na to, żeby zbadać z osobna każde województwo i w każdym województwie dobierać grupę badawczą. Z tego powodu robi się sondaże ogólnopolskie, które same w sobie są dużo mniej rzetelne ze względu na specyfikę lokalną tych wyborów, ze względu na to, że ludzie decydują często o głosowaniu ze względu na osobiste sympatie wobec kandydatów, bardziej niż szyld partyjny. I to są chyba najbardziej specyficzne pod tym względem wybory. Druga sprawa jest taka, że poziom sejmikowy to jest tylko jeden z poziomów, na którym wybieramy kandydatów, na którym wybieramy radnych. Są jeszcze oczywiście gminy, są powiaty, są także prezydenci. Wszystkie sondaże, które mamy, możemy podzielić na trzy grupy. Możemy podzielić na sondaże wyborów do sejmików, możemy podzielić na sondaże poparcia dla partii politycznych, takie tradycyjne, jakby do wyborów do parlamentu, i możemy podzielić na sondaże prezydenckie w poszczególnych miastach. Sondaże prezydenckich w poszczególnych miastach rzeczywiście w tej kampanii trochę było. Nie było ich tak wiele jak przed 5 laty, na przykład w Warszawie, kiedy ostatnio jeden z moich rozmówców wspominał, że pamięta sondaże co tydzień. W samej Warszawie tych sondaży nie było dużo, natomiast było ich na przykład dużo w Krakowie. Często były to sondaże konkurencyjne, zamawiane przez poszczególne komitety, które jednocześnie pokazywały dobry wynik tego kandydata, który ów sondaż zamawiał. Mieliśmy generalnie taką mieszczaną sondażozę. Sejmiki. Jeśli chodzi o sejmiki, to sondaże do sejmików różnią się tym od sondaży ogólnopartyjnych, że dużo wyższy wynik osiągają tam zazwyczaj bezpartyjni samorządowcy. I to widzimy. Rzeczywiście w ostatnich dniach pojawiły się dwa sondaże do sejmików, które były ogólnodostępne. To był sondaż Ipsosu dla OKA i TOK FM, to był sondaż Opinii24 dla TVN24. I te sondaże pokazały zupełnie inne wyniki. To znaczy w sondażu Opinii24 dla TVN24 Koalicja Obywatelska miała 29%, PiS 28%. Natomiast w sondażu Ipsosu to PiS miał 29%, a KO miało procent 25%. W obu tych sondażach Trzecia Droga miała procent 11%, Konfederacja w Opinii 24 miała 8%, natomiast w Ipsosie miała 10%, Lewica w obu po 7%. Bezpartyjni samorządowcy są tutaj pewną różnicą. Bezpartyjni samorządowcy wahają się między 4% a 7% poparcia. Jest oczywiście też inny komitet, który w Opinii 24 jest bardzo popularnym komitetem. Chciałoby na niego zagłosować aż 9% wyborców w porównaniu do Ipsosu, gdzie jest ich tylko 2%. Krótko mówiąc, pojawiły się dwa sondaże pokazujące zupełnie inne, szczerze mówiąc, przewidywania i niewiele wiemy. Jednocześnie pojawił się też jeden sondaż partyjny wrzucony przez Donalda Tuska, sondaż wewnętrzny robiony dla Koalicji Obywatelskiej, natomiast wiemy o tym, że sondaże wewnętrzne wrzuca się dlatego, żeby osiągnęły jakiś cel polityczny. To był sondaż, który pokazywał tylko zdecydowanych wyborców. Oczywiście tak zazwyczaj się nie robi, to znaczy nie pokazuje się tylko wyborców zdecydowanych. Koalicja Obywatelska według tego sondażu miała 36%, PiS 29,1%. Jak słyszymy z KO, jeśli wziąć pod uwagę też ludzi, którzy raczej raczej pójdą na wybory, nie tylko są zdecydowani, żeby iść na wybory, no to ta różnica między Koalicją Obywatelską a Prawem i Sprawiedliwością maleje. Więc tak jak wspomniałeś, sondaży do tej pory nie było wcale, teraz pojawiło się kilka, wciąż niewiele wiemy i wciąż bardzo trudno nam przewidzieć, co się stanie 7 kwietnia.
No dobrze, Joanno Wojtku, czy to, co powiedział teraz Kastor, zmienia trochę wasze przewidywania? My, od razu powiem, nie zrobiliśmy rzetelnej, liczbowej prognozy wyniku sejmikowego, bo uznaliśmy, że nie mamy dostatecznie dużo rzetelnych danych, które pozwoliłyby nam zrobić to odpowiedzialnie. No natomiast na tyłach serwetek i w głowach i na różnych skrawkach w papieru sobie notowaliśmy jakieś przewidywania. Co przewidujecie?
Ja żyłem długo w przekonaniu, że te wybory skończą się wyraźną porażką PiSu, który będzie zdecydowanie poniżej 30%, jeśli chodzi o wynik ogólnopolski, plus prawdopodobnie będzie za Koalicję Obywatelską. Byłyby to pierwsze wybory przegrane przez PiS pod względem liczby głosów z KO od 2014 roku po serii zwycięstw, chociaż to ostatnie zwycięstwo nie było jakieś bardzo przekonujące w wyborach parlamentarnych, ale jednak było. Po drugie, żyłem też w przekonaniu, że KO weźmie większość sejmików, natomiast teraz to moje przekonanie mógłbym trochę zrewidować, jeśli PiS będzie trochę przed KO i jeśli potwierdzą się te wyniki Konfederacji, to otworzy się ciekawa możliwość, być może w kilku sejmikach, na stworzenie koalicji PiSu z Konfederacją.
O sejmikach jeszcze porozmawiamy. Joanna, czy ty jesteś bardziej opinią, czy jesteś bardziej psosem?
Mi do tej pory wydawało się, że to koalicja wygra te wybory na poziomie sejmików, że to ona będzie miała przewagę nad PiSem. Zaskakują mnie wyniki Ipsosu i nie sądzę, żeby to się tak miało w rzeczywistości wydarzyć, żeby PiS miał aż 4, czy przeliczając na głosy samych zdecydowanych, nawet większą punktową przewagę nad Koalicją Obywatelską. Natomiast oba sondaże pokazują, że koalicja nie może być pewna przewagi nad PiSem. Nawet jeżeli udaje się wygrać, to będzie to wygrana minimalna, a i to nie jest pewne. To, co wydaje mi się ciekawe w obu tych sondażach, to wynik trzeciej drogi na poziomie 11%, no to jest bardzo słaby wynik. Po tym, jak trzecia droga miała 14,4% w wyborach parlamentarnych i potem skoczyło jej poparcie w grudniu i w styczniu nawet pod 20%, no potem zaczęło to zjeżdżać, ale aż do 11%, no to wygląda źle, zwłaszcza w wyborach do sejmików, w których PSL jednak zwykle ma dużo lepszy wynik niż w badaniach takich ogólnopolskich, parlamentarnych. Przypuszczam, że trzecia droga wypadnie lepiej niż 11% w tych wyborach. Dałabym im około 14-15% pewnie w rzeczywistości. Natomiast taki wynik w dwóch sondażach, raczej godnych zaufania, może trochę podburzyć morale i taką wewnętrzną mobilizację w szeregach trzeciej drogi, dla której i tak ta kampania była trudna, bo ta kampania była bardzo, no taka niespójna, dziwna. Pomimo sojuszu i bliskiej przyjaźni dwóch liderów, to już wielokrotnie o tym mówiliśmy, że w dołach partyjnych tam raczej przeważały konflikty niż dobra współpraca i rozbieżne cele, inne dążenia i często kandydaci po prostu zwalczali się nawzajem.
Przejdźmy, słuchajcie, na poziom powiatowy. W ogóle nie rozmawialiśmy, wydaje mi się, w naszych rozmowach o powiatach. Rozumiem, że o powiatach się rozmawia bardzo ciężko, bo jest ich bardzo wiele i my też nie wiemy, co się dzieje w tym, tamtym czy siamtym powiecie. Natomiast wydaje mi się, że tu też jest jakaś ciekawa historia, którą proponujesz, zajawimy, a myślę, że będziemy ją śledzić w momencie, kiedy będziemy zdać wyniki. Będziemy starali się jednak grzebnąć bardziej w wynikach tych powiatowych i znaleźć tam jakąś opowieść i odpowiedź na pytanie, w jakiej kondycji są partie i w jakiej kondycji są struktury i wreszcie jak się rozkłada poparcie wewnątrz różnych ugrupowań, to znaczy czy w Koalicji Obywatelskiej, czy na Lewicy, czy też w PiSie, a szczególnie w trzeciej drodze Wojtek.
No, rzeczywiście ten poziom powiatowy i gminny sobie kompletnie odpuściliśmy, natomiast jak obejrzałem wyniki poprzednich wyborów i jeszcze poprzednich, to zauważyłem ciekawy trend, mianowicie i głównie w przypadku PiSu ten trend jest widoczny, czyli stopniowe zwiększanie poparcia dla PiSu w tych wyborach na poziomie powiatów. Oni zaczynali w 2010 roku z 17% poparciem, potem to było 23%, a w 2018 to już było 30% z groszami. I to pokazuje no, trochę filozofię tworzenia tej partii i przekształcania. To był zawsze konik Joachima Brudzińskiego, żeby rozwijać partię, żeby ona z partii kadrowej stała się ugrupowaniem masowym jak na Polskę i Polaków przywiązanie do partii. I widać że z wyborów na wybory ten szyld pisowski był coraz bardziej widoczny i coraz więcej osób głosowało na poziomie powiatowym na PiS. No i teraz w obliczu słabości partii, demobilizacji, utraty władzy na poziomie centralnym i ucieczki prawdopodobnie części kandydatów właśnie spod tego szyldu, spod tego sztandaru w stronę komitetów lokalnych, jestem bardzo ciekaw, jak te wybory na poziomie powiatowym się skończą. Mówię tutaj głównie o PiS-ie, bo po pierwsze bardziej śledziłem tę partię i wiem, do czego oni dążyli i jak budowali sobie to poparcie na poziomie lokalnym. Ale też w przypadku innych partii widać, że one były po prostu dużo słabsze. Na przykład Koalicja Obywatelska nie przywiązywała tak dużej wagi chyba do tego poziomu powiatowego i te wyniki miała zwykle słabsze i do 30% w ogóle nie miała szans dojść.
Asertywna Aśka.
Dla mnie najciekawsze będzie to, co się wydarzy w powiatach, jeżeli chodzi o wyniki PSL-u, bo PSL był zawsze bardzo silny w powiatach i skalą porażki PSL-u w 2018 roku było to i to było to, nad czym lokalni działacze najbardziej rozpaczali. To był fakt, jak wiele powiatów oni stracili. W 2014 mieli wynik w powiatach na poziomie 21%, co dało im 1700 radnych i to był najlepszy wynik, jeżeli chodzi o radnych, ale nie procentowy, bo procentowo PiS wyprzedził PSL w 2014 roku odrobinę, miał trochę ponad 23%. Natomiast 4 lata później PSL zjechał do 14% poparcia i miał już tylko niespełna 1000 radnych w powiatach, a PiS miał ponad 2000. Pytanie, czy teraz zdoła się odbudować. Tak jak mówił Wojtek, Koalicja Obywatelska niespecjalnie liczy się w tych wyborach powiatowych. Tutaj też nadzwyczajnie wysoki wynik mają inne komitety bezpartyjne, dlatego partie mają stosunkowo słabsze wyniki. Przypuszczam, że wciąż pierwsze miejsce będzie zajmował PiS, ale nie sądzę, żeby utrzymał wynik na poziomie 30%, tak jak w 2018 roku. Obstawiam, że PSL się jednak wzmocni, ale nie odbuduje swojej potęgi z roku 2004 i wcześniej 2010.
Jedna opowieść to jest opowieść zewnętrzna o tym, jak wybory do powiatów rozłożą się między komitetami. Natomiast wydaje mi się, że ciekawsza opowieść to jest opowieść wewnętrzna, ponieważ większość komitetów, które startują w tych wyborach, to są komitety w pewien sposób zdecentralizowane, z rywalizującymi ze sobą ośrodkami, czy to partiami, czy to frakcjami. Różnie to wygląda w zależności od partii. To, co jest wspólne, to to, że jest wewnętrzna rywalizacja. I taka rywalizacja będzie z pewnością na listach trzeciej drogi. Bardzo ciekawe będzie to, co będzie też później bardzo trudne do sprawdzenia, natomiast z czego na pewno szybko zdadzą sobie sprawę politycy tych partii. W ilu miejscach kandydaci PSL-u przeskoczyli kandydatów Polski 2050 i odwrotnie. Bardzo ciekawe będzie to, jak się ułożą siły wewnątrz Komitetu Lewicowego. To znaczy, ja słyszę od polityków Nowej Lewicy, głównie z Warszawy, bo też trudno jest badać ten poziom powiatowy w ogóle w tej dynamice kampanijnej, więc siłą rzeczy najwięcej słyszymy o tym, jak to wygląda w Warszawie. No i ja słyszę o tym, że politycy Nowej Lewicy obawiają się tego, że politycy Razem po prostu są dużo bardziej zorganizowani, dużo lepsi kampanijnie i będą przeskakiwać polityków Nowej Lewicy, co z kolei może doprowadzić do zmiany układu sił wewnątrz Lewicy, jakichś perturbacji, które mogą być tego następstwem, czy to przed wyborami do Europarlamentu, czy w jakiejś dłuższej perspektywie. No ale podobnie wygląda to też w Konfederacji oczywiście. Konfederacja jest sojuszem trzech środowisk. No i te wybory na szczeblu powiatowym pokażą też tak naprawdę, jak zmobilizowani, jak zdolni kampanijnie są działacze poszczególnych tych formacji i to na pewno będzie miało wpływ na wewnętrzne rozgrywki w tychże partiach.
Ja bym jeszcze zwrócił uwagę na ten drobiazg, że te wyniki będą budowały na przykład szefów województw. To znaczy polityk, który na przykład jako szef województwa przyniesie sejmik nawet w koalicji z Konfederacją czy z bezpartyjnymi samorządowcami czy w jakimkolwiek innym układzie oraz na przykład powie, że u niego 20 parę powiatów udało się zdobyć, mamy starostów, udało nam się obronić pszczółki, jego akcje będą automatycznie rosły. Natomiast wszędzie tam, gdzie PiS będzie tracił, to będą tracili również ci politycy, ci baronowie wojewódcy, którzy od końca zeszłego roku rządzą na poziomie województw.
A Suwerenna Polska, czy nie wiem, odnowa Marcina Ciepy, może też Republikanie Adama Bielana, nie wiem jak.
Republikanie już nie istnieją, natomiast jeśli chodzi o te mniejsze byty, to No one mają bardzo słabe struktury, więc one na poziomie powiatów raczej się nie liczą.
Dobrze, słuchajcie, to proponuję, żebyśmy teraz przeszli do sejmików. Tu pokusiliśmy się o jakąś bardzo luźną, jakościową prognozę, bazując też w dużej mierze na innych prognozach, patrząc na prognozy Daniela Persa, na prognozy Marcina Paladego. Znowu nie mieliśmy dostatecznie dużo danych, żeby pokusić się o własną, no ale też jakoś tam połączyliśmy wiedzę innych i spróbowaliśmy wyciągnąć jakieś wnioski. Opowiedzcie, jak przewidujecie, jak się rozłoży poparcie w sejmikach, to znaczy, które sejmiki będą czyje.
Koalicja Obywatelska utrzyma władzę we wszystkich regionach, w których teraz rządzi i prawdopodobnie zdobędzie również sejmik łódzki, gdzie teraz PiS ma większość minimalną, bo jest jeden radny zapasu jakby w tej większości i wydaje się, że jest nieprawdopodobne, żeby PiS utrzymał tę większość samodzielną w kolejnych wyborach. I to by oznaczało, że Koalicja Obywatelska rządziłaby w 11 sejmikach, w różnych konfiguracjach zapewne. To jest osobne pytanie o to, czy Koalicja Obywatelska będzie z automatu zawierała sojusze ze wszystkimi partnerami z koalicji rządowej, czy tylko z tymi, którzy będą potrzebni do tego, żeby była większość w danym sejmiku. Poprzednio było regułą, że dopraszani byli również radni na przykład Lewicy, chociaż większość wystarczającą mieli radni PSL-u i Koalicji Obywatelskiej. Zobaczymy, jak to będzie teraz. Pytanie jest tak naprawdę o kilka sejmików, głównie we wschodniej Polsce i południowej. No i tutaj idąc od dołu, Podkarpacie, no wszystko wskazuje na to, że pozostanie pod kontrolą PiS-u. Jeszcze w wyborach parlamentarnych PiS miał ponad 50%. Jest to jedyne województwo, w którym PiS miał ponad 50% głosów. I chyba tak wiele się znowu nie zmieniło przez 6 miesięcy, żeby Podkarpacie przeszło pod kontrolę Koalicji Obywatelskiej. Drugim takim województwem, w którym PiS jest bliski utrzymania władzy, to jest pewnie lubelskie, gdzie PiS miał drugi wynik w kraju, prawie 50% głosów i tam ja sobie wyobrażam, że gdyby PiSowi zabrakło jednego na przykład czy dwóch radnych do większości, to jeśli Konfederacja by tam zdobyła te brakujące mandaty, to tam mogłoby dojść do koalicji PiSu z Konfederacją. No i pozostaje kilka województw, co do których nie mamy żadnej pewności. To jest Podlaskie, gdzie no z jednej strony mamy słabnący PiS, ale z drugiej strony tam Konfederacja akurat była najmocniejsza w całej Polsce. Jest też województwo świętokrzyskie, w którym z jednej strony mamy bardzo silny PiS. W wyborach parlamentarnych oni tam mieli 47%, ale z drugiej strony tam akurat jest największa różnica między wynikami PSL-u na poziomie parlamentarnym i wojewódzkim samorządowym. Tam PSL jest bardzo silny, a przynajmniej był przez lata bardzo silny w sejmiku. I ta większość PiSu w ostatnich wyborach wywalczona samorządowych była bardzo nieznaczna, więc też jest tutaj pytanie o województwo świętokrzyskie. I na południu jeszcze mamy Małopolskę, gdzie PiS znowu słabnie. I jeśli w każdym na przykład okręgu, których tam jest sporo, straci po jednym mandacie, to większości nie będzie. Pytanie, czy Konfederacji uda tam się zdobyć jakieś mandaty i pytanie, czy Konfederacja będzie zainteresowana koalicją z PiS-em i vice versa.
No dobrze, słuchajcie, to odważnie. W ilu województwach będzie współrządził PiS po tej niedzieli?
Typuję, że w trzech.
Ja się przychylam do zdania Wojtka. Też razem pracowaliśmy nad tą naszą jakościową prognozą i trudno z tego powodu, żebym się nie przychylał co do tego, że Prawo i Sprawiedliwość najprawdopodobniej utrzyma władzę w dwóch województwach, w podkarpackim i w lubelskim i prawdopodobnie w przynajmniej jednym lub dwóch z trzech wymienionych przez Wojtka województw, to znaczy podlaskim, świętokrzyskim lub Małopolsce. Trudno mi przewidywać, w którym brakuje nam do tego danych, natomiast jest to bardzo prawdopodobne. Wydaje mi się, że 3 to jest bezpieczna liczba.
To teraz przejdźmy szybko do tematów miejskich. Proponuję, żebyśmy chwilę porozmawiali o tych najciekawszych, najważniejszych wyścigach w największych miastach, a skończymy sobie paroma mniejszymi miastami, gdzie może się wydarzyć coś ciekawego albo gdzie może wygrać jakiś kandydat, który może namieszać w przyszłości w ogólnopolskiej polityce. Może zaczniemy bardzo szybko od Warszawy, bo ostatnio o Warszawie rozmawialiśmy, natomiast tutaj też wjechał ostatni Polster, więc możemy też tutaj się zmierzyć z Warszawą. Może Kastor jako osoba, która nie uczestniczyła w ostatniej rozmowie o Warszawie.
Sondaże co do zasady pokazują pierwszą turę, mimo bardzo hura optymistycznych interpretacji niektórych wyborców lewicy. Jeśli Rafał Trzaskowski ma między 49 a 50% poparcia według sondażu, a ponad 10% wyborców w tym samym sondażu mówi, że nie wie, na kogo zagłosuje, To de facto oznacza, że Trzaskowski ma około 55% poparcia, dlatego wydaje się, że w tym momencie scenariuszem bazowym najbardziej prawdopodobnym jest jedna tura. Ja szacuję szansę na drugą turę na jakieś 15%. Znowu, wbrew prawdopodobnie wielu wyborcom lewicy, wydaje mi się, że w tym momencie bardziej prawdopodobna jest druga tura z Tobiaszem Bochańskim, a nie z Magdaleną Biejat. I to mówię pomimo sondaży, które pokazują, że to Magdalena Biejat jest tą drugą kandydatką. Natomiast wydaje mi się, że Tobiasz Bochański mimo wszystko jest bardzo niedoszacowany z tego powodu, że jest po prostu mało rozpoznawalny, ale gdy już wyborcy zobaczą listę kandydatów z imieniem, nazwiskiem Tobiasz Bochański i napisem Prawo i Sprawiedliwość w nawiasie, to większość wyborców PiSu, których w Warszawie jest bodajże 22%, tak czy inaczej zagłosuje na tego Tobiasza Bochińskiego i to będzie wynik, który bardzo trudno będzie przeskoczyć Magdalenie Biejat. Dlatego moim zdaniem scenariusz na 7 kwietnia to jest 85% jedna tura Rafał Trzaskowski, 10% druga tura z Tobiaszem Bochińskim, 5% druga tura z Magdaleną Biejat.
Nie mam bardzo inaczej od ciebie, Kastor, natomiast jednak wydaje mi się, że jakkolwiek Bochański jest niedoszacowany w tym Polsterze i w poprzednich jakichś różnych sondażach, choć nie było ich bardzo wiele, tych warszawskich, to jednak mam wrażenie, że jest spora szansa, że Biejat przeskoczy Bochańskiego i to są anegdotyczne przypadki, ale wydaje mi się, że one też opowiadają pewną historię, że są wyborcy progresywni Trzaskowskiego, którzy mogli przenieść swój głos na Biejat z różnych względów. Natomiast mimo wszystko, mimo tego nadal nie widzę, w jaki sposób inni kandydaci byliby w stanie zebrać 50% głosów, dlatego wydaje mi się, że ta pierwsza tura jest bardzo prawdopodobna, a że te sondaże z samym ich szacunkiem, które pokazują 49%, wydają się być takimi trochę sondażami mobilizacyjnymi na zachętę, no to jest, wydaje mi się, taki najlepszy możliwy sondaż dla Rafała Trzaskowskiego, który pokazuje, że jest u progu, jakby jest, wystarczy mu ten jeden krok zrobić i to powinno teoretycznie mobilizować jego wyborców, więc wydaje mi się, że jednak to jest pierwsza tura, ale tu, w czym się z tobą nie zgadzam, to wydaje mi się, że jednak jest spora szansa, że Biejat Bochańskiego przeskoczy, przy czym myślę, że to będzie taki jeden punkt procentowy różnicy.
Nie wydaje mi się, żebyśmy się tutaj nie zgadzali, bo w mojej prognozie są 33% szans, że to Biejat przeskoczy Tobiasza Bochańskiego.
Janno?
W Krakowie robi się coraz ciekawiej, bo Aleksander Miszalski, który jest kandydatem Koalicji Obywatelskiej i do tej pory miał takie wyniki na poziomie no, 15-20% w pierwszej turze, ale miał wyniki podobne do innych kontrkandydatów Łukasza Gibały, zaczął rosnąć i wygląda na to, że to po prostu on będzie jego kontrkandydatem w drugiej turze. Łukasz Gibała ma poparcie w pierwszej turze na poziomie powyżej 30%. I tak jak do niedawna wydawało się, że jest faworytem tej drugiej tury, to teraz Aleksander Miszalski niedawno dostał poparcie od jednego z 8 mężczyzn startujących i ubiegających się o urząd prezydenta Krakowa, od profesora Stanisława Mazura, który nie był jakimś szalenie popularnym kandydatem, no ale jednak miał te swoje kilka procent poparcia. I ostatnio wsparł go też na konwencji w Krakowie Donald Tusk. Wcześniej w Krakowie był Rafał Trzaskowski i wielu polityków Platformy postanowiło wybrać się do Krakowa, żeby Aleksandra Miszalskiego wesprzeć w tym wyścigu. Wygląda na to, że szanse stają się coraz bardziej wyrównane, a być może nawet Aleksander Miszalski może stać się tutaj faworytem tej drugiej tury, bo w pierwszej turze to zapewne wciąż Gibała będzie miał pierwsze miejsce, ale wydaje mi się, że możemy mieć do czynienia z taką sytuacją, że przedstawiciele różnych partii bliskich Koalicji Obywatelskiej, w tym na przykład Polski 2050 czy Lewicy, też w drugiej turze poprą Aleksandra Miszalskiego, żeby móc mieć jakiś udział w tej przyszłej władzy w Krakowie, bo wygrana Łukasza Gibały mogłaby oznaczać zbyt duże czystki, zbyt dużą niezależność, zbyt dużą zmianę dla Krakowa, która byłaby nieakceptowalna dla szerszej politycznej grupy w Krakowie.
Nowa Lewica już poparła Aleksandra Miszalskiego, to znaczy Nowa Lewica popiera tego kandydata, razem oczywiście popiera Łukasza Gibałę. Natomiast dwie rzeczy, które chcę wrzucić. Pierwsza jest taka, że wspomniałeś o Donaldzie Tusku. To, co było ciekawe w tym przemówieniu Donalda Tuska w środę bodajże, to nie było to, że poparł Aleksandra Miszalskiego, ale to była skala ataku na Łukasza Gibałę. Nie ma nic dziwnego, że szef partii popiera jakiegoś swojego kandydata w wyborach prezydenckich. Zaskakujące było to, jak jednoznacznie zaatakował Łukasza Gibałę jako karierowicza i swojego byłego podopiecznego. Natomiast druga sprawa jest taka, że szanse Gibały wydają się też zmniejszać również przez bardzo silną kampanię negatywną, która trwa w Krakowie. Tam dzisiaj bodajże będzie rozstrzygnięty proces wyborczy przeciwko biznesmenowi, prawdopodobnie nie związanemu z żadnym z kandydatów w tym momencie, który wydał gigantyczne pieniądze na tworzenie gazetek i billboardów uderzających właśnie w Łukasza Gibałę.
Tak mi chodziło o to, że Donald Tusk nie był zaangażowany nadmiernie w tę kampanię samorządową, nie organizował swoich wieców, mało miał przemówień i spotkań z wyborcami, a jednak zdecydował się pojechać do Krakowa po to, żeby wesprzeć Aleksandra Miszalskiego w tej kampanii.
A dzisiaj będzie zamykał kampanię i wspierał Rafała Trzaskowskiego w Warszawie. Wojtek, na które miasto ty patrzysz z ciekawością?
Moje spojrzenie jest dość rozproszone i nie jest tak, że jak Kastor czy Aśka opiekuje się jakimś miastem. Będę patrzył oczywiście na wyniki w kilku trochę mniejszych miastach niż Kraków, Wrocław czy Łódź. Tam, gdzie startują kandydaci PiSu, ciekawi mnie na przykład Bydgoszcz, gdzie Łukasz Schreiber startuje z poparciem Konfederacji. Ciekawią mnie losy dwóch posłów trochę młodszego pokolenia w PiSie, którzy kandydują w Szczecinie i w Elblągu, czyli poseł Zbigniew Bogucki w Szczecinie i poseł Andrzej Śliwka w Elblągu. I parę jeszcze innych miast, w których teraz PiS rządzi i które gdyby je stracił, to by naprawdę świadczyło o olbrzymim kryzysie tego ugrupowania. Myślę tutaj o Stalowej Woli, myślę tutaj o Zamościu.
Chełm.
I Chełmie, w którym rządzi taki nie do końca PiSowiec, ale jednak prezydent Panaszek.
Dobrze, Joanna, wróćmy do ciebie, Wrocław. Bo szczerze mówiąc muszę powiedzieć, że ja mam trochę tak, że jeżeli poza Warszawą i Krakowem, jeżeli gdzieś miałoby się wydarzyć coś ciekawego, to wydaje mi się, że Wrocław ma potencjał, żeby nas zaskoczyć.
Tak, Wrocław zapewne będzie ciekawy. Tutaj druga tura jest bardzo prawdopodobna. W 2018 roku Jacek Sutryk, który był popierany przez poprzedniego, bardzo popularnego prezydenta Rafała Dudkiewicza, ale też przez Koalicję Obywatelską, przez Lewicę, miał taką naprawdę szeroką grupę wspierających go polityków i ugrupowań, wygrał w pierwszej turze, ale ledwo, z poparciem 50,2% i mając bardzo popularną kontrkandydatkę z PiSu, Mirosławę Stachowiak-Różecką. W tym roku Sutryk jest mniej popularnym politykiem, chociaż dużo bardziej znanym niż w 2018 roku. Ciążą na nim różne afery.
Zdaje się, że fakt, że stał się znany, niespecjalnie mu pomógł. Tutaj ta rozpoznawalność raczej nie buduje dla niego poparcia.
Tak, tak jak jego prezydentura zaczęła się dobrze i zaczęła się obiecująco. On był takim prezydentem bardzo obywatelskim, zorganizował wielki panel obywatelski, starał się być taki otwarty i blisko mieszkańców, to z każdym rokiem szło mu chyba coraz gorzej i zaczęły ciążyć na nim różne afery. Na przykład był oskarżany o to, że wiele osób z jego otoczenia dostała płatne posady w radach programowych różnych miejskich spółek. A ostatnia afera dotyczy tego, że wielu urzędników miejskich miało finansowane dyplomy, podobnie jak sam Jacek Sutryk, w Collegium Humanum. Jacek Sutryk ma też wiele takich kłopotów wynikających z jego niefortunnej aktywności w mediach społecznościowych. Wcześniej był właśnie prezydentem otwartym na kontakt bezpośredni z mieszkańcami. Ostatnio głównie zaczął się z nimi komunikować w mediach społecznościowych i miał tam, zaliczał różne wpadki, przez co jego popularność spadała.
W tym między innymi roku pokłócił się ze sobą w kryzysie bezdomności w mediach społecznościowych, co wydaje się być naprawdę niemałym osiągnięciem, żeby wywołać kryzys wokół takiego tematu.
Tak, to było około rok temu. To jedna z jego większych wpadek. W tym roku w wyborach jego kontrkandydaci wydają się znacznie słabsi niż 5,5 roku temu. Z PiSu żaden z prominentnych polityków nie zdecydował się na start w wyborach i kandydatem jest Łukasz Kasztelowicz, były prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska. Osoba nierozpoznawalna w mieście, nieznana nawet przez część struktur pisowskich. I tutaj jest pytanie, Jacek Sutryk zapewne będzie najsilniejszym kandydatem w pierwszej turze w wyborach 7 kwietnia i nie jest oczywiste, kto będzie jego kontrkandydatem w drugiej turze, bo może to być Łukasz Kasztelowicz z PiSu, a może to być kandydatka Polski 2050 Izabela Bodnar, która w niedawnym badaniu Ibris miała drugie miejsce. W tym badaniu Sutryk miał 31%, Bodnar miała 20%, a Kasztelowicz zaledwie 13%. Tutaj można się spodziewać, że Kasztelowicz jest podobnie jak w Warszawie Bocheński niedoszacowany ze względu na swoje nieznane nazwisko. Natomiast może się też zdarzyć, że pani Izabela Bodnar, to ona wejdzie do drugiej tury z Sutrykiem i będzie z nim konkurować i wtedy ta konkurencja stanie się bardzo ciekawa, ponieważ Sutryk, ja przypuszczam, że ostatecznie to on wygra i on pozostanie prezydentem Wrocławia, natomiast przez swoją sporą niepopularność, przez dużą liczbę wpadek, oraz przez to, że Koalicja Obywatelska nie stoi za nim murem, bo nie wszyscy politycy Koalicji Obywatelskiej bardzo chcą, żeby to Jacek Sutryk wygrał wybory na prezydenta Krakowa. No naczelną postacią jest tutaj Michał Jaros, który sam chciał startować w wyborach na prezydenta Krakowa, ale nie uzyskał poparcia Donalda Tuska, więc przez ten brak jednoznacznego poparcia Koalicji Obywatelskiej ta druga tura będzie dla Sutryka trudna.
My się często czepialiśmy trzeciej drogi za to, że nie wystawia kandydata w wyborach warszawskich. Wydaje mi się, że tak z perspektywy czasu możemy sobie powiedzieć, że chyba sporym błędem było jednak, że Koalicja Obywatelska nie wystawiła kandydata we Wrocławiu. Znaczy ta polityka wrocławska jest przeskomplikowana i tam frakcyjek interesów i jakichś negatywnych kampanii, które krążą wokół tych wszystkich osób, jest miliard. Natomiast wydaje się, że tak koniec końców, jakby ten Jaros startował, to chyba trochę tak jak Miszalski miałby szansę jednak wejść do tej drugiej tury i w tej drugiej turze wygrać, nie?
Tak, mógłby uzyskać poparcie Lewicy i pewnie trzecia droga ostatecznie też by jego poparła i w tym momencie, jak widzimy, różne słabości Jacka Sutryka, to faktycznie Michał Jaros mógłby mieć szansę. Natomiast trzeba pamiętać o tym, że Donald Tusk nie chciał poprzeć jego kandydatury, między innymi dlatego, że Michał Jaros jest nie do końca rozpoznawalną postacią w samym Wrocławiu.
Dobrze, czy gdzieś jeszcze spodziewamy się drugich tur w tych największych miastach?
Tak, no druga tura może się zdarzyć w Poznaniu, gdzie Jacek Jaśkowiak zapewne ostatecznie wygra wybory i też nie ma mocnych kontrkandydatów. Natomiast jest możliwa druga tura, gdzie jego kontrkandydatem będzie Przemysław Plewiński z Polski 2050. Przypuszczalnie wybory w pierwszej turze wygra Marcin Krupa w Katowicach. Moim zdaniem również Aleksandra Dulkiewicz wygra wybory w pierwszej turze w Gdańsku i spore szanse na wygraną w pierwszej turze ma Hanna Zdanowska w Łodzi.
Dobrze, słuchajcie, to moje ostatnie pytanie miejskie jest o mniejsze ośrodki i o mniej rozpoznanych polityków, którzy mogą trochę namieszać. Zdradzę, że my tu z Kastorem trochę dyskutowaliśmy o Włocławku przed wejściem na antenę, gdzie kandyduje kandydat Lewicy Krzysztof Kukucki i ja mam tak, że jeżeli Kukucki wygrałby we Włocławku, to byłby to przyczynek do pokazania, jak można robić politykę mieszkaniową w mniejszym mieście i to by mogło być wykorzystane, jeżeli by zostało dobrze ograne narracyjnie i politycznie, jako taki trochę test case polityki mieszkaniowej Lewicy. Jeżeli ta polityka rzeczywiście miałaby ręce i nogi, no to to mogłoby jakoś się tam przełożyć i zbudować tego Kukuckiego jako twarz ważnego tematu dla wyborców i polityków lewicowych. Jeżeli z kolei to mu się nie udało, no to wtedy to by był duży problem dla tego ugrupowania, no bo jeżeli Kukuckiemu we Włocławku się nie udało, to jakim cudem miałoby się to udać, nie wiem, przykładowej Biejat w Warszawie. Więc to jest ten Kukucki, a czy wy macie jakichś takich swoich kandydatów, na których patrzycie z zainteresowaniem?
Rzecz, o której chyba nie wspomniałeś, jest taka, że Kukucki jest twarzą tego programu mieszkaniowego Lewicy. Jest senatorem i wiceministrem u hetmana zajmującym się właśnie polityką mieszkaniową i rzeczywiście wydaje mi się, że jeśli z tego nowego rozdania, nowego parlamentu, nowej Lewicy ktoś jakoś zaistniał, ktoś się wypił, to jest to na razie właśnie Krzysztof Kukucki. Ja jeszcze spoglądam z ciekawością na pewno na Kielce. W Kielcach kandyduje Kamil Suchański, to jest lokalny polityk, który bodajże był przewodniczącym w Radzie Miasta. W wyborach 2023 roku był jedynką bezpartyjnych samorządowców do Sejmu. Jego żona była kandydatką tejże partii do Senatu. I państwo Suchańscy są chyba najbardziej prominentnymi, najbardziej rozpoznawalnymi działaczami bezpartyjnych samorządowców, którzy zdecydowali się pójść w ten sojusz z Konfederacją ku zgrozie swoich kolegów z Dolnego Śląska. Gdyby Kamil Suchański wygrał wybory w Kielcach, a jest to niewykluczone, nie mamy dużo sondaży, ale jeden sondaż, który akurat przychodzi mi do głowy, pokazywał, że to on jest faworytem pierwszej tury. Byłoby to największe miasto należące do kogoś około Konfederacji, bo nie Konfederaty per se, w Polsce. Byłoby to większe miasto niż największe miasto Prawa i Sprawiedliwości, co już robi pewne wrażenie. Ja też całkiem z ciekawością patrzę na Olsztyn, gdzie kandyduje były siatkarz Marcin Możdżonek. Wydaje mi się, że tego polityka zaczyna być coraz więcej. Zastanawiam się, czy on nie ma ambicji ogólnopolskich, ma też dość jasno określone poglądy, jest konserwatywnym liberałem i potencjalnie wydaje mi się człowiekiem, który też może jakoś tę nową prawicę w Polsce tworzyć czy współtworzyć, zwłaszcza jeśli osiągnie dobry wynik w Olsztynie.
I to jest ciekawe, bo to jest jeden z takich potencjalnych na razie mikrotrendów, które obserwujemy i zobaczymy, czy rzeczywiście się ziszczą. To znaczy to usamorządowienie tej Konfederacji i rozmawialiśmy z Kastorem, że ewentualnie jeżeli Konfederacja Korony Polskiej Grzegorza Brauna miałaby w końcu odejść z Konfederacji, no to ewentualnie taką ciekawą trzecią nóżką mógłby być ten ruch bezpartyjno-samorządowy i że tutaj ten właśnie Słuchański czy Możdżonek mogliby być...
Możdżonek nie jest per se powiązany z Konfederacją.
No nie jest, ale rozumiem, że mógłby właśnie być podobne, dołączyć, tak. Poglądy się zgadzają, też jest, zdaje się, że łowczym, więc pewnie by się dobrze dogadał z innymi kolegami z Konfederacji. Przeszliśmy przez miasta. Jest jeszcze parę miast, myślę, na które będziemy patrzeć, ale to dopiero opowiemy Państwu, jak już będziemy zdać tam wyniki. Natomiast jeszcze chciałem Was zapytać na koniec, podsumowując i zapraszając do pójścia do urn i zagłosowania, co my kiedy będziemy wiedzieć? To znaczy rozumiem, że mamy wieczór wyborczy w niedzielę, mamy exit pole z 6 miast, więc teoretycznie w 6 miastach będziemy wiedzieli mniej więcej, jak się rozkładają głosy i zakładam, że to będą w miarę pewnie rzetelne wyniki. Nie będzie można im bardzo zawierzyć, ale przy jakichś tam większych różnicach będziemy wiedzieli, co się wydarzyło. Będziemy mieć exit poll ogólnopolski, sejmikowy i tutaj też wydaje mi się, że prawdopodobnie będzie on jakoś tam w miarę bliski wynikowi ostatecznemu. Natomiast to, czego nie będziemy chyba wiedzieli w niedzielę, jakby jak się rozkłada to poparcie w sejmikach, bo ja trochę nie wierzę w to, że te exit pole pozwolą nam rozsądzić szczególnie te 4 czy 5 sejmików w Polsce południowej i wschodniej, gdzie tak naprawdę to się rozegra o 1, 2, 3 mandaty i tutaj będzie bardzo ciężko przy tak małej jednak próbie to rozsądzić. A kiedy będziemy znać wyniki?
Poniedziałek wieczorem jest optymistycznym terminem, w którym moglibyśmy poznać wyniki. Spodziewam się raczej, że wyniki poznamy we wtorek.
We wtorek wyniki. My będziemy w niedzielę siedzieć w redakcji, obserwować i zastanawiać się, czy nagrać rozmowę w niedzielę wieczorem, czy poczekać do poniedziałku. Tak jak rozmawiałem z Marcinem Bombą, to zastanawialiśmy się i chyba to zależy od tego, jak duża będzie skala zaskoczenia. Jeżeli będą jakieś niesamowite niespodzianki, no to wtedy pewnie będziemy się nagrywać w niedzielę wieczorem. Jeżeli będzie wszystko w miarę jasne, albo jeżeli będzie bardzo duża niepewność, to wtedy prawdopodobnie poczekamy do poniedziałku, ale na pewno nagramy się przed środą, więc podsumujemy te wybory na początku przyszłego tygodnia. Joanno, Kastorze, Wojtku, dziękuję bardzo.
Dzięki.
Dzięki.
Dziękuję.
Na dziś to już wszystko. Zapraszam w przyszłym tygodniu na kolejny odcinek podcastu Polityki Insight. W międzyczasie odwiedźcie naszą stronę internetową www.politykainsight.pl. Do usłyszenia.